Kochani, kiedy czytamy Ewangelię, do Jezusa przychodziły różne, przeróżne osoby. Pojedyncze osoby, czasami jakieś grupy ludzi. Czasami to Jezus przychodził, zapowiadał się, był nieoczekiwanym gościem. Czasami podchodził do kogoś i mówił, no myślę, że dzisiaj chciałbym zjeść z tobą kolację, wpraszam się. Tak? Ale najczęściej bywało tak, że to inni do niego przychodzili. Byli to naprawdę przeróżni ludzie, to byli celnicy, rybacy, żołnierze, przeróżni poganie, Żydzi, nawet dzieci. Z jakiegoś powodu wszyscy garnęli się do Jezusa. I kiedy z otwartymi oczyma czytamy Ewangelię, w zasadzie każdy, kto przychodził z otwartym sercem do Jezusa Chrystusa, nigdy nie odchodził z pustymi rękoma. Jeśli to była pojedyncza osoba, każdy coś otrzymał. To było zazwyczaj duchowe wsparcie, duchowe posilenie, ale nie tylko, bo zdarzyło się nawet, że 5 tysięcy, 4 tysiące ludzi otrzymali duchowe wsparcie i jeszcze się najedli przy okazji. Więc każde spotkanie z Jezusem kończyło się czymś dobrym, czymś pozytywnym. I jeśli tylko osoba, która przychodziła, była otwarta i chciała coś dla siebie przyjąć. I kiedyś postanowił odwiedzić go pewien religijny człowiek, bardzo religijny. I kiedy czytam tą historię, zastanawiam się, a po co religijny człowiek miałby przychodzić do Jezusa? Przecież on już ma swoją religię, ma swoją wiarę, wie, w co trzeba wierzyć, a jednak ma chyba jakiś niedosyt, bo chce odwiedzić Jezusa, zadać mu jakieś pytanie. Wiecie, czasami ja rozmawiam z ludźmi o Bogu zazwyczaj, bo chcę rozmawiać z ludźmi o Bogu, dzielić się tym, co sam przeżywam. Rozmawiamy. I ktoś mówi, no tak, ja się z tym zgadzam, to nawet ma sens, ale wiesz, ja mam już swoją wiarę, mam swoją religię i chyba nie potrzebuję niczego więcej. Człowiek, o którym za chwilę przeczytamy, też miał swoją wiarę, miał swoje ceremonie, miał swoje obrzędy i to był człowiek, który nie tylko miał swoją wiarę, ale to był przełożony nad tymi, którzy mieli swoją wiarę. To był faryzeusz, dostojnik żydowski, człowiek nawet niebiedny chyba. Dziś moglibyśmy go nazwać biskupem, profesorem teologii. Osoba bardzo religijna, która ma swoją wiarę. Powstaje pytanie, po co przyszedł do Jezusa? Zastanawiam się, czy on szukał czegoś więcej, czy miał jakąś pustkę, co było nie tak z jego wiarą. Posłuchajmy, 3 rozdział Ewangelii Jana. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże może człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział mu Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zatem dostojnik żydowski, Nikodem, przychodzi do Jezusa w nocy. Warto zadać pytanie, dlaczego w nocy przychodzi? Wiecie, wszyscy myślę, że wiedzą, że on ma swoją wiarę. Może się trochę wstydził pośród innych religijnych ludzi, bo nie wszyscy wiedzieli, że jego religijność mu nie wystarcza. A wszystko wskazywało na to, że chociaż był w tych wszystkich rzeczach już bardzo zaawansowany, to jednak mu to nie wystarczało. Chciał czegoś więcej. Coś mu brakowało. I Nikodem jakby wyczuwa, że ten brakujący element w jego życiu może znaleźć u Jezusa. I kiedy czytamy tę historię dalej, okazuje się, że się nie mylił. Jezus wie, po co przyszedł Nikodem. Jezus wie, że czegoś szuka, że jego religijność mu nie wystarcza, że chce czegoś więcej. Dlatego po tym krótkim wstępie od razu jakby mówi, czego on potrzebuje. Czego on potrzebuje. Chcielibyśmy na to zwrócić uwagę, bo być może ten brakujący element, którego brakowało Nikodemowi, może być naszym brakującym elementem, którego nam brakuje. I być może my mamy też taką pustkę. Więc Jezus do niego mówi, jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże, no tego właśnie potrzebujesz, tak Jezus twierdza, musisz narodzić się na nowo. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nasz tekst mówi, że Nikodem tego nie do końca zrozumiał, bo to dziwna rzecz. Jakieś nowe narodzenie, co to w ogóle jest? Pyta, czy ja mam ponownie wejść do łona swojej matki? On już miał swoje lata. Jezus mu oczywiście wyjaśnia, że tu nie chodzi o ciało, chodzi o coś duchowego, że to chodzi o duchowe narodzenie. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Jezus dodaje, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Musicie. To już nie dotyczy tylko Nikodema, liczba mnoga. Tak naprawdę wszyscy muszą się na nowo narodzić. Dotyczy to mnie, dotyczy to ciebie, dotyczy to każdego człowieka. Jest to ważne. Czyli Jezus mówi, że tym brakującym elementem dla każdego z nas jest bycie częścią Bożego Królestwa. Bycie częścią Królestwa Bożego to inaczej przyjęcie życia wiecznego, odziedziczenie takiego Bożego życia tu na ziemi i przejście oczywiście do wieczności z Bogiem. Ale żeby to osiągnąć, Jezus mówi, musisz narodzić się na nowo. I chcielibyśmy zwrócić na to uwagę. Mówi to do bardzo religijnej osoby, do kogoś, kto ma teologiczne wykształcenie, do kogoś, kto zna Pisma, ba, wykłada Pisma, jest nauczycielem, jest przełożonym. Mówi to do osoby, która praktykuje post 2 razy w tygodniu. Mhówi to do osoby, która modli się 2 godziny dziennie, bo tak robili faryzeusze. Mówi to do osoby, która oddaje skrupulatnie 10% swoich dochodów do synagogi, do świątyni. Czyli uspółcześniając, możesz chodzić do kościoła, możesz czytać Biblię, możesz się modlić godzinami, możesz pościć 2 razy w tygodniu, może więcej nawet. Możesz studiować teologię, może nawet skończyć seminarium. Możesz być dobrym człowiekiem, możesz być religijnym człowiekiem, możesz udzielać się charytatywnie. I każdy, kto będzie patrzył na twoje życie, powie, to jest dobry człowiek. Ale jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie ujrzysz Królestwa Bożego, nawet go nie doświadczysz, nawet się z tym nie spotkasz. Dziwne? To jest dosyć dziwne. Jeśli się nie narodzisz na nowo, tak naprawdę nie będziesz spełniony, nie będziesz szczęśliwy, bo ciągle ci brakuje tego podstawowego elementu, które Bóg chce ci dać. Cały czas będzie ci czegoś brakować. Wiecie, ludziom towarzyszy tak zwana pustka. Są tacy, którzy mają wszystko, mają zdrowie, mają rodzinę, mają pieniądze, ale mają pustkę. Czegoś jednak brakuje. Nie są w pełni usatysfakcjonowani, w pełni szczęśliwi. Czego im brakuje? Tego, czego brakowało Nikodemowi. On miał rodzinę, on miał wykształcenie, on miał pozycję, on miał pieniądze, on miał religię, on miał tradycję, on miał wszystko. Nie, jeszcze nie ma wszystkiego. Jest jakiś Jezus, który prawdopodobnie ma to coś, czego ja potrzebuję. Kochani, co byśmy powiedzieli, gdyby ktoś nas zaczepił na ulicy i zapytał nas wprost, czy jesteś narodzony na nowo? Czy jesteś narodzony na nowo? Zwłaszcza wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w jakiejś, nie wiem, no może w jakimś kościele, czy w jakiejś chrześcijańskiej atmosferze i ktoś nagle podchodzi i pyta wprost, czy narodziłeś się na nowo? Co zazwyczaj, w jaki sposób zazwyczaj ludzie odpowiadają na takie pytanie? Mówią tak, bo ja czasami zadaję takie pytanie. Mówią, no wiesz, wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie. Żyję w chrześcijańskim kraju. Moja babcia chodziła do kościoła. Byłem ochrzczony. Przyjąłem komunię. Byłem bierzmowany. A w moim pokoju na półce gdzieś tam jest Nowy Testament. Odmawiam jakieś modlitwy. Ludzie tak odpowiadają na to pytanie. Ale czy to jest odpowiedź na to pytanie? Czy narodziłeś się na nowo? Pytanie brzmi, czy narodziłeś się na nowo? Dlaczego to jest tak ważne? Bo tylko wtedy ujrzysz Królestwo Boże. Możesz te wszystkie rzeczy robić, to ci nie przeszkodzi raczej. Ale jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie ujrzysz Bożego Królestwa. Więc jeszcze raz, zastanówmy się. Jeśli Nikodem, dostojnik żydowski, znawca Pisma, wykładowca Pisma, profesor teologii, potrzebował narodzić się na nowo, to czy ty i ja możemy przejść obok tego obojętnie, co powiedział Jezus i powiedzieć, mi to nie jest potrzebne, ja już mam swoją wiarę. Możemy tak zrobić? Spróbujmy podkreślić to jeszcze raz. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie ma znaczenia, w co wierzysz. Można wyciągnąć taki logiczny wniosek? Bo i tak nie doświadczysz Królestwa Bożego. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie ma znaczenia, do jakiego kościoła chodzisz i co ty tam celebrujesz. Bo nie narodziłeś się na nowo, nie ujrzysz Bożego Królestwa. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, żadne religijne praktyki nic nie zmienią, nic nie wniosą. Wiecie, jeśli ja czytam Ewangelię, ja zakładam, że Pan Jezus mówił prawdę, bo jeśli nie mówił prawdy, no to to wszystko jest nic nie warte. Można wyrzucić Nowy Testament do kosza, jeśli nie mówił prawdy. Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc to, co chciałem podkreślić na początek, jest coś takiego jak Nowe Narodzenie. Druga rzecz, na którą chcę się dzisiaj skupić, to dlaczego potrzebujemy narodzić się na nowo? To, że to jest potrzebne, już wiemy. Dlaczego? Myślę, że podstawowym takim czynnikiem, pomimo naszych wszystkich religijnych starań, jakichkolwiek starań, żeby być dobrymi ludźmi, cóż, jesteśmy grzesznikami. Takie są fakty. Wiecie, grzech jest jak choroba, a choroba już z chorobami jest tak. I każdy już na pogrzebie był, i każdy już chorował z nas, kto wystarczająco długo żyje. Jeśli brnąć w tym do końca konsekwentnie, to choroba czym się kończy? Podpowiedzcie mi. Śmiercią. Grzech jest jak choroba. Kończy się śmiercią. Ale grzech to jest gorsza choroba niż koronawirus, niż AIDS. Bo się nie tylko kończy śmiercią, ale się kończy śmiercią wieczną, wiecznym oddzieleniem od Boga. I to jest najbardziej tragiczne. Wiecie, kiedy my na siebie nawzajem patrzymy, weźcie tak spójrzcie tak na bok, na sąsiada, teraz. Prawda, że fajnie wyglądają wszyscy? Tacy mili, tak ładnie ubrani, pozytywnie nastawieni, tacy grzeczni, wychowani. Dobrze o sobie myślimy, prawda? Że jesteśmy tacy dobrzy. Większość ludzi pyta, kiedy pytam, czy ty jesteś dobry, nikogo nie zabiłem. W zasadzie to jakichś tam większych złodziejstw też nie ma na koncie. Chyba jestem dobry. Ale wiecie, Bóg patrzy na nas inaczej niż my na siebie. Dlaczego? Bo my nie widzimy serca. Bóg patrzy na skrytości naszych serc. Bóg zna nasze myśli. Wie, jak bardzo zepsuci jesteśmy czasami. Jaki czasami towarzyszy nam gniew, chciwość, złość, zazdrość, pożądliwość. Jak to wszystko się mętli w naszej głowie. I okazuje się, że my wcale tacy aż dobrzy nie jesteśmy. Że grzech w naszym życiu naprawdę jest dużym problemem. I że my potrzebujemy czegoś od Boga, jakiegoś impulsu od Boga. Biblia nazywa to właśnie nowym narodzeniem, żeby tą grzeszną naturę, tą złą naturę w nas zatrzymać, a dać nam nową naturę. Bóg chce nas zmienić. My czasami sami próbujemy się zmienić, ale czasami działa to tylko na chwilę. Pozwólcie, że posłużę się takim przykładem. Załóżmy, że ktoś z was mieszka w domu i wpadnie na genialny pomysł, żeby zaprosić do swojego domu świnie. Niektórzy tak robią, tylko z tego, co słyszałem, tak jak ktoś hoduje chomika, papuszkę, no niektórzy taką małą świnkę. Ale załóżmy, że ty masz taki pomysł, żeby przyprowadzić do domu wielką świnię. No ale jesteś w domu, więc tą świnię trzeba umyć. Myjesz tą świnię, szorujesz, potem wylewasz całą butelkę perfum na tą świnię, zawiązujesz taką kokardę na tym karczku. Wszyscy lubią chyba karkówkę, nie? Na karczku zawiązujesz kokardę, siadasz tą świnię, jeśli to się uda, oczywiście przy stole, tak patrzysz, zapalasz świeczkę, patrzysz tak z daleka i mówisz, jaka piękna świnia. Ta świnia jest już jakaś inna. To już nie jest ta sama świnia. Popatrzcie, jaka wspaniała świnia. A ja mam pytanie, a co się stanie, kiedy otworzysz drzwi swojego domu? Co ta świnia zrobi? Kiedy otworzysz drzwi i kiedy już uwolnisz ją ze swojej opieki, wiecie co zrobi? Wybiegnie z domu, znajdzie najbliższą kałużę i zacznie się w tym tarzać. Dlaczego? Bo taka jest jej natura. Świnia chce się tarzać w błocie, w swoich odchodach, bo taka jest. Wiecie, my sami siebie nie jesteśmy w stanie zmienić, bo problem jest z naszą naturą. Dlatego Bóg mówi, potrzebujesz, już raz się narodziłeś, ale potrzebujesz narodzić się jeszcze raz. Jak? Duchowo. Ja chcę ci dać nową naturę. Taką naturę, która nie będzie chciała się tarzać w błocie, ale naturę z nowymi pragnieniami, z moimi pragnieniami. i zechci to przyjąć, zechci się nad tym zastanowić. O tym już mówił nawet w Starym Testamencie, w wielu miejscach. Prorok Ezechiel na przykład opisuje to tak. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza i usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, takie lepsze, takie wrażliwe, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw, wykonywali je. Wtedy będę im ludem, a oni będą moim Bogiem. Więc Bóg chce z góry sprawić, kiedy my otworzymy przed Nim swoje serca, abyśmy doświadczyli nowej przemiany, transformacji, tego nowego właśnie takiego narodzenia i zacząć żyć inaczej. To jest możliwe. To jest możliwe. A zatem jest coś takiego jak nowe narodzenie? Dlaczego potrzebujemy nowego narodzenia? Bo grzech jest dużym problemem w naszym życiu. I ostatnia rzecz. Jak narodzić się na nowo? Nikodem pyta, jak się to ma stać? Jak się to ma stać? Pan Jezus opisuje to słowami, one to niewiele wyjaśniają, ale tak powiedział. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czyli nowe narodzenie to jest coś duchowego, to jest coś z ducha. Duchowa przemiana w nas zachodzi. Zatem jak narodzić się na nowo? Pozwólcie, że użyję swojego przykładu, bo z nowym narodzeniem jest tak, że tego do końca wyjaśnić się nie da, ale można powiedzieć, jak to miało miejsce w moim życiu. Jako jeszcze nastolatek, kiedy miałem 17 lat, 18 lat, byłem osobą religijną. Tak bym to opisał. Może nie tak bardzo jak Nikodem, ale jeśli jako 17-latek potrafiłem 30 razy w miesiącu być na nabożeństwie w kościele, to chyba coś ze mną było nie tak. Nie znałem drugiej osoby, która tak robi. Próbowałem namówić swoich kolegów, ale oni mi pokazywali coś takiego. Człowieku, co ty robisz w ogóle? Czym ty się interesujesz? Ale ja miałem gdzieś tą pustkę. Już wtedy próbowałem ją jakoś zapełnić, więc robiłem to, co było pod ręką. Kościół był pod ręką, no to tam chodziłem. Któregoś razu zaproszono mnie na ewangelizację i tam usłyszałem nowe rzeczy, które mi otworzyły moje serce, zainspirowały. Dowiedziałem się, że to, co robię, ta cała religijność, to jest za mało. To jest za mało. Tak jak w przypadku Nikodema. On to wszystko robił, ale to było za mało. Usłyszałem, że aby otrzymać życie wieczne, muszę narodzić się na nowo, muszę oddać swoje życie Jezusowi. I dowiedziałem się przede wszystkim tego, że Bóg bardzo mnie kocha. On wręcz tęskni za mną. On chce, żebym do Niego przyszedł. On chce, żebym był w Jego ramionach. W naszym tekście, jeśli byśmy dalej czytali, Jezus mówi takie słowa. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dowiedziałem się też wtedy tak bardziej, ja wiedziałem, że jestem grzesznikiem, ale wtedy dowiedziałem się bardziej, że grzech jest naprawdę dużym problemem i sam z grzechów nie jestem w stanie się wykupić. Nie jestem w stanie się wykupić, nie jestem w stanie sam sobie pomóc i właśnie dlatego, że nie byłem sam w stanie sobie pomóc, Bóg posyła swojego Syna, który płaci za ten grzech, za moją grzeszność, za moją grzeszną naturę, umierając na krzyżu. Ponosi karę za mój grzech. Czasami my nie rozumiemy, no dobrze, ale po co tak naprawdę Jezus umierał? Ja wiedziałem, że On umarł, ale tak naprawdę do końca tego nie rozumiałem. No umarł dla naszego zbawienia, no tak, no ale po co? Dlaczego to było potrzebne? Wiecie, grzech to jest poważna sprawa. Grzech oddziela nas od Boga. Grzech sprawia, że wszyscy jesteśmy na drodze potępienia. Bóg ustanowił takie prawo. Jeśli grzeszysz, a my już rodzimy się grzesznikami, karą za grzech jest śmierć. Nie tylko fizyczna, ale tak w ogóle. Stan śmierci, wieczność, potępienie. Ale Bóg nas kocha, więc nie chce, żebyśmy my umierali. Nie chce patrzeć, jak my giniemy, jak my jesteśmy potępieni. I przysyła ratunek, przysyła swojego Syna. I żeby wypełnić swoje prawo, które mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, każe śmiercią swojego Syna. On umiera na krzyżu, żebyśmy my nie musieli umierać. On płaci cenę, abyśmy my, wierząc w Jego ofiarę, mogli odziedziczyć życie wieczne. Dowiedziałem się właśnie, że jeśli uwierzę w to, co zrobił dla mnie Jezus, przyjmę Go, poproszę o przebaczenie, poproszę o nowe życie. On zamieszka w moim sercu, On mnie przemieni. Bóg da mi nowe życie, otrzymam to nowe narodzenie. Nie rozumiałem do końca, o co w tym chodzi, ale wiedziałem, że tego bardzo potrzebuję. Podjąłem taką decyzję 29 lat temu. Powiem wam, że Po tym okresie podejmowałem różne ważne decyzje, ale nigdy nie miałem ważniejszej decyzji od tej. Kiedy powiedziałem: Boże, już nie chcę sam żyć. Boże, wybacz mi mój grzech. Boże, pokieruj moim życiem jako Ty bądź Panem. Ja będę Twoim sługą. Zbaw mnie, przebacz mi. Wiecie, Bóg to zrobił, Bóg to zrobił. Ja dalej nie jestem w stanie tego opisać, dokładnie opisać słowami, komuś wyjaśnić, ale opowiadam to, czego doświadczyłem. Wiedziałem, że to, o czym mi mówiono, to nowe życie we mnie wstąpiło, że ono się we mnie już toczy. W Ewangelii Jana czytamy takie słowa też na początku, bo mówimy o tym, jak narodzić się na nowo. Początek Ewangelii Jana mówi tak: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się Bożymi dziećmi. Wiecie, kto w naszym kraju nie słyszał o Jezusie? Znajdźcie mi taką osobę. Będzie ciężko, tak? Ale nie chodzi o wiedzę, nie chodzi o zbiór informacji, nie chodzi o to, żeby się nawet Nowego Testamentu na pamięć nauczyć. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się Bożymi dziećmi. Jezusa trzeba przyjąć. Biblia też podpowiada nam, że przyjąć, to znaczy zaprosić, wyznać swoimi ustami. Paweł w liście do Rzymian mówi tak: jeśli ustami swoimi wyznasz, że On jest Panem, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg Go wzbudził z martwych, będziesz wtedy zbawiony. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu. I zobaczcie, Bóg zrobił wszystko ze swojej strony, abyśmy mieli życie wieczne, abyśmy, kiedy przyjdzie spotkać się ze śmiercią, od razu przeszli do innej rzeczywistości. Natomiast Bóg nie zmusi nas do tego, abyśmy skorzystali z Jego oferty. Musimy sami to wybrać. To musi być nasza decyzja. On nam to proponuje. Chcę Ciebie zbawić. Mój Syn za Ciebie umarł. Żyjesz grzesznym życiem. Nie radzisz sobie z tym. Ja mam dla Ciebie nowe życie. Ja mam dla Ciebie nowe narodziny. Czy chcesz z tego skorzystać? Wiecie, Nikodem mógł pomyśleć: no ładnie, ładnie, jakieś nowe narodzenie, ale przecież ja już mam swoją wiarę. Co ja będę tam słuchał o jakimś nowym narodzeniu? Ale myślę, że posłuchał. Bo dalej czytamy, że on narodził się na nowo. On poszedł za Bogiem, bo jego wiara mu nie wystarczyła. On musiał narodzić się na nowo, bo chciał być częścią Bożego Królestwa. Pan Jezus do tych, którzy, myślę też, jeszcze tego nie doświadczyli, ale chcą, mamy takie pragnienie, skieruje takie słowa. W ostatniej księdze Biblii czytamy tak. Pan Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę, pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli Jezus stoi przed drzwiami naszego serca i puka i czeka na zaproszenie. Klamka jest tylko po naszej stronie i on proponuje: chcę do ciebie przyjść, chcę być z tobą, chcę ciebie prowadzić przez życie, chcę dać ci nowe życie, chcę, żebyś doświadczył duchowej transformacji. Pukam. Czy ty mnie zaprosisz? Co my potrzebujemy zrobić? Podjąć taką decyzję. Tak, zapraszam, ja to rozumiem, ja tego chcę, ja tego pragnę. Zdaj sobie sprawę, że być może ktoś słucha tego dzisiaj i to może być dziwne, bo może nigdy nie słyszałeś o tym, że jest coś takiego jak nowe narodzenie. I wiecie, czasami warto uwierzyć w coś, czego nie rozumiemy. Prawda? Niektórzy z nas by złożyli świadectwo. Nie rozumiem, ale wierzę. I potem okazuje się, że dobrze, że tak zrobiłem. Podobnie jest z nowym narodzeniem. Nie da się tego wyjaśnić. Ja mogę tylko zachęcić. Nie narodziłeś się na nowo? Przyjdź do Jezusa. On da ci nowe życie. Ale ja nie wiem jak. Ja nie wiem, jak to będzie. Wiecie, w Starym Testamencie jest taka historia. Był pewien dowódca wojsk aramejskich. Aramejczycy to byli wrogowie Izraela. I napadali na Izraela, plądrowali Izraela, brali do niewoli. To była codzienność. I jeden z tych dowódców o imieniu Naaman, nie wiedzieć czemu, nabawił się choroby, poważnej choroby, bo to był trąd. I tak się zdarzyło, że w jego domu była dziewczynka, która właśnie była pojmana z ziemi izraelskiej i była tam służącą. On był bardzo chory, bo na trąd się umiera. Jeśli ktoś choruje na trąd, jest izolacja. Nie może przebywać w domu z innymi ludźmi. To jest po prostu tragedia. I ona mu mówi: wiesz, w naszym kraju jest taki prorok, jeśli ty byś do niego poszedł, to wiesz, on by cię uzdrowił. On by cię uzdrowił, byś był zdrowy. Dla Aramejczyka dziwna sprawa, podejrzana sprawa, ale no dobra. Powiedział swojemu królowi, królowi Aramu, że jest taka możliwość. Tamten król zorganizował całą ekipę ze srebrem, ze złotem, z towarami, całą delegację wysyła do króla izraelskiego i prosi o uzdrowienie swojego dowódcy. Coś się tam pomyliło i ten król izraelski mówi, czy wy żeście powariowali? Przecież ja nie jestem Bogiem, jak ja mam go uzdrowić? Idźcie do Elizeusza. Elizeusz mieszka gdzieś tam w skromnej chacie, gdzieś tam na obrzeżach, w ogóle niepozorna sprawa. Skoro król nie chce pomóc, no to idziemy właśnie do niego. Ten Naaman z tą całą ekipą, z tym złotem, z tym wszystkim, idą do niego i mówią, że potrzebują uzdrowienia. Elizeusz nie wyszedł nawet ze swojego domu, tylko powiedział słudze, idź powiedz temu dowódcy, żeby 7 razy zanurzył się w Jordanie i będzie uzdrowiony. Ten dowódca, no cóż, poczuł się troszkę zignorowany, ponieważ wyobrażał sobie, że ten uzdrowiciel wyjdzie ze swojego domu, wezwie imienia swojego Boga, nałoży ręce, odczyni jakieś potrzebne ceremonie i nastąpi uzdrowienie. I mówi, dobra, to jak są jakieś żarty, wracamy do domu. Nie ma sensu w ogóle tutaj dalej przebywać. Ale jeden z jego żołnierzy mówi, panie, przebyliśmy już taką drogę, to może byś poszedł do tego Jordanu i się w końcu zanurzył te 7 razy, bo nie zaszkodzi przecież. Naaman nie rozumiał tego, co ma zrobić. I kiedy my mówimy o Nowym Narodzeniu, to jakaś dziwna rzecz, nie wiem, czy ja tego potrzebuję, nie jestem przekonany. On też nie był przekonany. Wszedł do wody, zanurza się, tak sobie to wyobrażam, zanurza się raz, wszyscy żołnierze patrzą, wygląda to dosyć dziwnie. 2, myślę, że w międzyczasie patrzy na swoją skórę, nic się nie dzieje. Zanurzył się już 5 razy. Mówi, nie, to są naprawdę jakieś żarty, nie będę z siebie robił idioty, wracamy do domu. Panie, miało być 7 razy, okej? Okay? Zanurz się 7 razy. I Naaman, no dobra, zanurza się 7 razy, patrzy na swoją skórę, czysta jak u niemowlaka. Wydarza się cud, wspaniały cud. Nie rozumiał, a stało się. Wraca oczywiście do Elizeusza, dziękuję, próbuje nawet zapłacić. Elizeusz mówi, nie, dziękuję. Dzisiaj bezpłatnie. Poczytajcie sobie tę historię w Starym Testamencie. Tak czy owak, czasami my czegoś możemy nie rozumieć, możemy czegoś nie czuć, ale warto to zrobić. Warto to zrobić. Warto zaufać Bogu. Nic nie tracimy, a możemy tylko zyskać. Chciałem za chwilę się pomodlić. Powstańmy. Chcę się pomodlić taką modlitwą, którą modliłem się właśnie 29 lat temu, która sprawiła, że narodziłem się na nowo. Jeśli jest ktoś wśród nas, to chciałby dzisiaj zawołać do Boga właśnie w taki sposób, to kiedy będę się modlił, możecie powtarzać tę modlitwę za mną, użyć tych słów głośno, szeptem, w swoim sercu, tak żeby to było przede wszystkim szczere. Jeśli to będzie szczere, to doświadczycie nowego życia, nowych narodzin. Pomódlmy się. Panie Jezu, wyznaj, że jestem grzesznikiem. Przepraszam Cię za każdy mój grzech, za całe zło, które popełniłem w przeszłości. Dziękuję Ci, że Ty mnie kochasz. Dziękuję Ci, że Ty umarłeś za moje grzechy na krzyżu. Proszę Cię, przebacz mi. Dziękuję Ci, że Ty chętnie przebaczasz, że Ty chcesz mi przebaczyć. Proszę Cię, pokieruj moim życiem. Stań się moim Panem, Bogiem, który mnie zbawi, moim Zbawicielem i daj mi nowe życie. Sprawbym narodził się na nowo. Daj mi nową naturę, bym mógł Ciebie naśladować, bym był spełniony, szczęśliwy. Bym już więcej nie szukał, więcej nie pragnął. Oddaję swoje życie teraz w Twoje ręce. Ty mnie prowadź. Chcę żyć z Tobą. Amen. Za chwilę zaśpiewamy ostatnią pieśń dzisiaj. Jeśli ktoś modlił się taką modlitwą, to jest sprawa między nami i Bogiem. Jeśli to było szczere, to życie, te nowe życie zaczyna się toczyć. Nowa natura zaczyna się budzić. Ten nasz duchowa sfera naszego życia zaczyna się budzić. Ale czy to jest koniec? To jeszcze nie jest koniec. Jeśli ktoś narodził się na nowo, mi powiedziano, jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli przyjąłeś Pana Jezusa, potrzebujesz w paru rzeczach pamiętać, zajrzyj od czasu do czasu do Nowego Testamentu. Poczytaj Boże Słowo, nakarm swoją duszę, zacznij rozmawiać z Bogiem. Normalnie, tak jak rozmawiasz z przyjacielem, z tatą, z mamą, z żoną, mężem, po prostu rozmawiaj, mów do Niego. Jeśli to możliwe, podziel się też z innymi tym, co się stało. Powiedz innym, że mogą narodzić się na nowo. Czy to jest wszystko? Znajdź takie osoby, które też narodziły się na nowo. Spotkaj się z nimi. Miej z nimi społeczność. Dołącz do społeczności. Pan Jezus powiedział, tam gdzie dwóch lub trzech, którzy łakną, którzy pragną, którzy narodzili się na nowo, ja tam będę, ja ich pobłogosławię. Amen. Śpiewajmy końcową pieśń.